Od 2 tygodni opowiadamy sobie o dopingu w sporcie, jak wspomagano się alkoholem, amfetaminą i jak wyglądało planowane przez państwo szprycowanie sportowców w wylęgarniach koksów we wschodnich Niemczech. Jeśli ktoś te odcinki pominął, to nic się nie stało, zapraszam na stronę Radia Lublin, tam można bez problemu to nadrobić. Dziś jednak poruszymy temat najmniej wygodny, bo sąsiadów to zawsze łatwo obsmarować, ale jak już trzeba wytykać własne błędy, to niełatwe i średnio przyjemne. Tak się jednak składa, że czasem trzeba, a Polacy nie tylko w XXI wieku łapani są na dopingu. Najczarniejszą kartę w dziejach polskiego sportu napisali PRL-owscy kolarze. Niestety do dziś nie jest jasne, na ile sami chcieli, a na ile wymagała tego od nich ludowa władza. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez sport. Tak sobie pomyślałem, że zanim przejdziemy do tych biednych kolarzy, to warto jeszcze zahaczyć o inne dyscypliny sportu, gdzie Polacy, delikatnie rzecz ujmując, nie popisali się uczciwym podejściem do sprawy. Pan Zbigniew Kaczmarek był na początku lat 70. sporą gwiazdą wśród sztangistów. Wicemistrz olimpijski z Monachium, dwukrotny mistrz i wicemistrz świata oraz na dokładkę rekordzista świata w rwaniu. Nie ma się więc co dziwić, że na olimpiadę w Montrealu pojechał jako faworyt. Pokładanych w nim nadziei nie zawiódł, bo dźwignął o 2,5 kg więcej niż jego najlepszy rywal. Odegrano Mazurka Dąbrowskiego, popłynęły łzy wzruszenia, a po 3 miesiącach pewnie smutku, bo testy wykazały, że był na dopingu i nie pomogły żadne tłumaczenia. Podobną wpadkę zaliczyła pani Danuta Rosati, która zakwalifikowała się do finału rzutu dyskiem w Montrealu, jednak nie wystąpiła w nim, bo w międzyczasie odkryto, że była pod wpływem niedozwolonych środków. Swoją drogą Danuta Rosati została pierwszą w dziejach Igrzysk Olimpijskich lekkoatletką zdyskwalifikowaną za doping. Jednak najbardziej niepojęte jest to, co wyprawiali polscy kolarze w latach 1970-1975 w wyścigu pokoju. Okej, z wyjątkiem 1972 roku. Co się wtedy stało, do końca nie wiadomo, ale niektórzy autorzy sportowych publikacji sugerują, że nasi akurat tym razem mocno przedawkowali. Wróćmy jednak do lat, w których byli niepokonani. Chłopaki nawet sukcesy w poszczególnych etapach rozdzielali między siebie, a raczej rozdzielała im je władza. O co chodzi? Na przykład weźmy rok 1970. Cała szóstka startujących Polaków wygrała jakiś etap i nie były one przypadkowe. Ryszard Szurkowski pochodził z dawnego województwa wrocławskiego, więc to jemu przysługiwało zwycięstwo na etapie do stolicy Wielkopolski. Poznaniak Grzegorz Czechowski otrzymał przydział na wygranie etapu do Poznania. Chociaż tutaj akurat był problem, bo był jeszcze jeden poznaniak w ekipie, Andrzej Kaczmarek. Dwóch wygrać etapu nie mogło, więc na pocieszenie Kaczmarek wygrał etap do Bydgoszczy. Natomiast ostatni etap do Berlina wygrał Wojciech Matusiak i tym sposobem wszyscy raz w tym wyścigu stanęli na najwyższym stopniu podium. Nasi wygrywali też indywidualne i drużynowe mistrzostwa świata, a także medale olimpijskie. No nic, tylko piać z dumy, aż tu nagle na mistrzostwach świata w 1978 roku gruchnęła wiadomość, że testy wykazały, że polscy kolarze są tak naszprycowani chemikaliami, że to aż cud, że nie świecą w ciemności. Chłopaków zdyskwalifikowano, ale warto podkreślić, że Szurkowski był jednym z nielicznych w dziejach, którzy od razu się do dopingu przyznali. No właśnie, zastanówmy się, czy to była niesportowa decyzja wyłącznie samych kolarzy, czy może stał za tym ktoś jeszcze? Bo być może było tak, jak w Niemieckiej Republice Demokratycznej i tamtejszych państwowych wylęgarniach supersportowców, o których mówiliśmy tydzień temu. Może to socjalistyczne państwo, którego propaganda łaknęła sukcesów, stawiało młodych sportowców przed wyborem. Albo spektakularna kariera na dopingu, albo brak wsparcia państwa, co w zasadzie oznaczało koniec marzeń o międzynarodowej karierze. Te wątpliwości mógłby śmiało rozwiać ówczesny lekarz kadry narodowej, Zbigniew Rusin. Jednak nigdy tego nie zrobił. Ilekroć go pytano, zawsze twierdził, że nic mu o takich procederach nie wiadomo. Może zatem udało się wyciągnąć coś od samych kolarzy? Ryszard Szurkowski, w którego przecież największym interesie powinno być oczyszczenie się ze sportowej hańby, na pytanie, czy Rusin dawał wam doping, odpowiedział tylko wymijająco: nie sądzę. Pełnej historii polskich kolarzy w czasach PRL-u pewnie nigdy nie poznamy do końca. Może była to świadoma decyzja indywidualna, a może odgórne szprycowanie zawodników na zlecenie państwa podległego Moskwie? W sumie nie jest to aż tak ważne. Tak czy inaczej, szlachetna idea sportu znów ucierpiała. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.